My dzisiaj będziemy przerabiać temat nadziei. Wiesz, temat nadziei jest takim tematem, który bardzo mocno od jakiegoś czasu mnie męczy. I nie wiem, czy dzisiaj powiem wszystko, co na ten temat odkryłam i powiem o swoich poszukiwaniach na temat nadziei, ale chciałam was po prostu zachęcić do tego, żebyście zaczęli zgłębiać temat nadziei. Pamiętacie, jak była u nas Rachel Hickson na konferencji kobiecej? Wtedy ona rzuciła takie hasło. No, takie hasło nam przecież znane. Jest powiedziane, że są trzy: wiara, nadzieja i miłość, i z nich najlepsza, największa jest miłość, nie? No i my o wierze to uczymy bardzo dużo, nie? O miłości uczymy bardzo dużo, tak? No bo miłość jest potrzebna, wiadomo, do wszystkich rzeczy, które w życiu robimy, miłość jest potrzebna, bo bez tej miłości tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić to, co mamy zrobić w sposób, który Bóg chciałby, żebyśmy to zrobili. Ale ta nadzieja, no to tak jak w tym naszym polskim przysłowie, matka głupich, tak? Ale każdą matką się kocha i tyle my o niej wiemy tak naprawdę. Czyli nadzieja to jest jakieś takie, nie wiem, niepotrzebne uczucie albo coś, co no jest takie potrzebne, ale jak ktoś już ma nadzieję, to jest gorsze, to znaczy, że to jest gorsze niż gdyby miał wiarę. Tak? Bo jak ma wiarę, no to wiara, tak? Góry przenosi. Natomiast jak ma nadzieję, no to jest taka już ostatnia deska ratunku, która nie wiadomo po co jest, tak? Ale wiecie, ja myślę, że jeżeli my mamy, i to w takim liście, gdzie jest napisane o miłości, w rozdziale, w którym mamy napisane o miłości, jest napisane o tym, że tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość, te trzy, a z nich największa jest miłość, to znaczy, że nadzieja jest bardzo ważną rzeczą w naszym życiu. I wiecie, ja zastanawiałam się, jak przychodzi nadzieja do naszego życia, i to był początek mojego takiego rozważania w tym kierunku. I wiecie, jeżeli przeczytacie sobie list do Rzymian, piąty rozdział, piąty werset, a dzisiaj zdaje się, dzisiaj korzystamy z Biblii, których nie nosicie, bo mamy przeważnie tam, także możecie sobie otworzyć Rzymian, piąty rozdział, piąty werset. I tam jest taki fragment, który mówi nam: a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. I wiesz, dla mnie to jest bardzo ciekawy fragment. Dla mnie ten fragment mówi, że nadzieja nie może zawieść, kiedy miłość Boża jest rozlana w naszym sercu. To jest jedna rzecz, ale dla mnie ten fragment mówi nam, że nadzieja przychodzi do naszego serca, kiedy miłość Boża jest rozlana w naszym sercu przez Ducha Świętego. Okay? Czyli jeżeli Duch Święty przychodzi do nas i rozlewa swoją nadzieję w naszym sercu, to swoją miłość w naszym sercu, to pojawia się nadzieja. I widzisz, to jest ciekawe, dlatego że wiesz, wiadomo, że w naszym kraju, że tak powiem, większość chrześcijaństwa stanowi Kościół katolicki, tak? I chciałam ci zacytować, że według magisterium Kościoła katolickiego nadzieja jest cnotą własną, owocem przyjęcia daru łaski Boga. Jej istotą jest postawa wierzącego, która oczekuje z zaufaniem na objawienie się w jego życiu Bożej dobroci i mocy. Czyli według głównego nauczania, takiego, które czasami warto zgłębić, czytamy, że nadzieja przychodzi z łaski, tak? A co my dostajemy z łaski od Boga? Dostajemy miłość, tak? I ta miłość, kiedy jest rozlana w naszym sercu, zawsze powoduje, że przychodzi nadzieja. I widzicie, kochani, to jest ciekawe, bo tak samo jest z wiarą, że wiara, my myślimy, że my musimy uwierzyć i wtedy będziemy zbawieni. Ale wiara jest tym, co daje nam Bóg do naszego życia wtedy, kiedy my wybieramy Jego. To z wiarą Bóg przychodzi do nas i dlatego my mamy tą wiarę od Niego, aby wybrać Niego. On nam daje tą wiarę sprawczą. I podobnie jest z miłością. To nie jest tak, że to my go wybraliśmy, ale on nas wybrał. I ciekawe jest, że i wiara, i nadzieja, i miłość, one swoje źródło mają totalnie w Bogu. Czyli my nie musimy w sobie wykrzesać nadziei. Owszem, ona staje się w naszym życiu cnotą, tak? Czyli się staje taką częścią naszego życia. Czyli mówią o nas: to jest człowiek pełen nadziei, na przykład. Tak jak mówią, że to jest człowiek pełen wiary. Ale na początku ona pochodzi z łaski od Pana Boga. Tak samo jak całe nasze zbawienie. Czyli te trzy cechy, tak istotne w naszym chrześcijaństwie, pochodzą z łaski Bożej. Pochodzą z łaski Bożej i wtedy, kiedy miłość Boża rozlewa się w naszym życiu, one po prostu zaczynają w naszym życiu funkcjonować. I wiecie co? Ja myślę sobie tak, że nadzieja, która powstaje w naszym życiu, i która swoje źródło wierzy w Bogu, ona, tak jak miłość, jest czymś, co nigdy nie musi się kończyć. Tak? Jest powiedziane, że Bóg jest miłością. Natomiast nie mamy takich fragmentów wprost mówiących o tym, że Bóg jest nadzieją. Ale to, co Jezus mówi w Ewangeliach, to, co czytamy w Nowym Testamencie, chociaż nie jest wprost wymieniane słowo nadzieja, to jest po prostu nadzieją. To jest nadzieją dla każdego z nas, które pokazuje nam, że my możemy przeżyć nasze życie ufając, że nie będziemy w nim sami i że będziemy w tym życiu mieli błogosławieństwo, bezpieczeństwo i wszystko, czego potrzebujemy. I w Psalmie 25, trzecim wersecie czytamy: zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, którzy bezprzyczynnie dochowują wiary. Czyli wszyscy, którzy nadzieję pokładamy w Bogu, nie zaznamy wstydu. Czyli jeżeli pokładamy cały czas nadzieję w źródle, czyli w Bogu, nie będzie w naszym życiu wstydu, nie będzie zawstydzenia i wiara będzie dochowana tak naprawdę. Widzicie, nadzieja, wiara i miłość jako połączone ze sobą, zespolone ze sobą, są od siebie uzależnione. I powiem wam, że to jest ciekawe, że kiedy chory idzie do lekarza, ostatnio słuchałam takiej audycji, kiedy lekarze wypowiadali się, czy choremu, który jest ciężko chory, należy mówić, że jest osobą umierającą, że nie wiadomo ile pożyje. I wiesz, i okazuje się, że nawet wśród tych lekarzy, bardzo dobrych lekarzy, zdania były podzielone. Bo wiesz, z psychologicznego punktu widzenia zawsze się mówi, że no nie wiadomo, co to jest za jednostka. Czy ona będzie w stanie unieść ten ciężar dowiedzenia się prawdy o swoim życiu. I w końcu konkluzja była taka, że może lepiej by było powiedzieć tylko półprawdę. Ale wiecie, co to jest półprawda? Kłamstwo. Tak naprawdę. I wiesz, i kiedy ja słuchałam tej audycji, to zaskakujące dla mnie było to, że ci lekarze mówią, że widzicie, tu nie chodzi o to, że jak oni się dowiedzą, to oni się załamią. Tu chodzi o to, że jak oni się dowiedzą, to oni stracą nadzieję. A jeżeli w ich życiu nie będzie nadziei, to nie będą mieli szansy na to, żeby uwierzyć w to, że mogą być uzdrowieni. Czyli nie będą mieli nadziei na uzdrowienie. I wiesz, ja zaczęłam o tym myśleć i mówię, no może w takim razie trzeba byłoby u tych ludzi mierzyć, ile jest miłości w ich sercu od Boga. Czyli czy oni znają Pana Boga. Bo jeżeli źródło nadziei jest bezpośrednio podłączone do Boga, to my możemy zbadać tak naprawdę, czyli stwierdzić, czy oni mają to źródło niewyczerpane w sobie do czerpania tej nadziei. Czyli mają swoje podłączenie z Bogiem. Ale jest to bardzo trudny temat. Widzisz, mój wykładowca na studiach opowiadał nam o dojrzałości religijnej człowieka, o dojrzałości chrześcijańskiej człowieka i powiedział, że dojrzałość, szczególnie przy przechodzeniu przez trudne sytuacje i próby, zawsze zależy od naszego osobistego poznania Boga i doświadczenia Jego miłości w naszym życiu. Bo tylko to jest w stanie dać nadzieję do naszego życia. I powiedział, że jeżeli człowiek długo już żyje z Bogiem i zna Boga, to przez to przebywanie z Panem Bogiem, ten człowiek ma w sobie źródło nadziei. Ten człowiek wie, że Bóg jest tym, który dał obietnicę i że Bóg jest tym, który jej nie cofnie, więc ten człowiek jest człowiekiem nadziei. I wiesz, to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo zachęcające pod tym względem, że czym dłużej, to oznacza, że czym dłużej będę żył z Panem Bogiem, tym więcej będzie w moim życiu nadziei, więcej będzie w moim życiu wiary, więcej w moim życiu będzie miłości. Ale teraz ja mam pytanie do was. Czy to tak jest? Czy też czasami odczuwacie to wręcz odwrotnie, że kiedyś jak żyłem z Panem Bogiem, to bardzo dużo w moim życiu było wiary, bardzo dużo w moim życiu było miłości, bardzo dużo w moim życiu było nadziei, a teraz troszeczkę się czuję taki, jak to się mówi, beznadziejny. Ja myślę, że jak mówię, że jestem beznadziejny, to że jestem do niczego, tak? No ale to też świadczy o tym, że jeżeli jestem beznadziejny, to gdzieś mi się ta nadzieja wyczerpała. I być może, wiesz, latami ja dbałem o to, żeby moje źródło wiary było pełne, więc słuchałem Słowa Bożego, napełniałem się tym i tutaj coś z tym robiłem. Wiesz, szukałem tego Pana Boga, ta miłość była pełna, a tą nadzieję tak zostawiałem. Tak zostawiałem, nie wiedząc, co z nią zrobić. Ale widzicie, kiedy do mnie trafiają ludzie na uzdrowienie wewnętrzne, czyli mają chorą duszę, bo tak bym musiała powiedzieć, to powiem wam, że największym problemem przy takiej usłudze jest to, że trafia do nas człowiek, który jest bez nadziei. I widać, że on nie ma nadziei na swoje życie. Nie ma nadziei na swoje chrześcijaństwo. On po prostu to stracił. I to jest wprost wyrażane, albo jest to wyrażane właśnie w ten sposób, jestem do niczego. Albo moje życie jest jedną wielką pomyłką. I wiesz, to jest ewidentny sygnał, czerwona lampa, że po prostu ten człowiek stracił nadzieję. I powiem wam, że to jest bardzo ciekawe, że kiedy zaczynamy dotykać różnych miejsc w jego życiu i zaczynamy dotykać go tak, aby on mógł odczuć miłość Bożą, to okazuje się, że ten człowiek zaczyna patrzeć na nas, uśmiechać się i mówić, to znaczy, że jest nadzieja dla mojego życia? Pierwszy, nie zaczyna mówić, jest wiara dla mojego życia, czy ja mogę coś zrobić, tylko mówi, to znaczy, że myślisz, że jest nadzieja dla mojego życia i zaraz później pada, czyli Bóg mnie dalej kocha. Czyli my w środku, jakby w takich momentach kryzysu, w momentach trudnych, my mamy te połączenia miłości i nadziei. I później dopiero przychodzi moment na rozmowę o wierze. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nadzieja nawet w psychologii jest wymieniana jako jedno z pozytywnych uczuć. Nadzieja i miłość. Czyli jak pytają się ciebie, jak się czujesz? I ty mówisz, czuję się przyjemnie. Czuję pokój, czuję miłość, czuję nadzieję. Albo mówisz, czuję smutek, czuję zawód. To ty mówisz w tym momencie tymi uczuciami, czy ty masz nadzieję, czy ty jej nie masz. Czyli tak naprawdę nadzieja jest takim kluczem do naszych uczuć, do naszych emocji. I widzisz, w takich trudnych sytuacjach w naszym życiu, trudnych sytuacjach nie do przejścia, to właśnie uczucia najbardziej dostają po głowie. Nie wiara, nie przekonanie, ale najpierw uczucia. To jest taki pierwszy, że tak powiem, bastion, który diabeł próbuje w naszym życiu zniszczyć, zmiędlić, żebyśmy zwątpili we wszystko. Czyli w miejsce nadziei wsadza nam totalne zwątpienie z tymi wszystkimi negatywnymi, nieprzyjemnymi uczuciami. I kiedy to zaczyna w naszym życiu rozkwitać, my w pewnym momencie czujemy całą beznadzieję. Czyli to miałam powiedzieć na koniec, ale powiem teraz. Nadzieja tak naprawdę zabarwia się w zależności od uczuć, które są w naszym życiu. Czyli od emocji, które mamy w naszym życiu. Owszem, my możemy zdecydować, że chcemy mieć inne emocje. Zgodzi się, tak? Że można to zrobić. Zdecydować, żeby mieć inne emocje. Mój mąż powiedział, mówiłam wam to już kiedyś na początku naszego narzeczeństwa, że miłość to decyzja. No i ja się załamałam. Bo stwierdziłam, ja zawsze myślałam, że miłość to uczucie. Ale powiem wam, że dzięki temu, że miłość to ta decyzja jest, to udało nam się przez niejedno niemiłe uczucie przejść. I wiesz, więc my możemy zadecydować, żeby mieć inne uczucia. Ale czy to zmieni naszą beznadzieję w nadzieję? Nie. Beznadzieja zmienia się w nadziei. Nie dlatego, że nam się robi radośnie, przyjemnie, ale dlatego, że miłość Boża jest rozlana w naszym sercu. Znowu ten sam początek. Jeśli Bóg nas dotknie, nasze serce zacznie inaczej funkcjonować, nasze uczucia będą inaczej funkcjonować i nadzieja przyjdzie do naszego serca. I radość przyjdzie do naszego serca, bo z nią pojawią się inne uczucie, bo ona po prostu przyciąga ze sobą inne uczucia, które powodują, że mamy chęć do życia, mamy chęć do tego, żeby żyć inaczej. Więc czy nadzieja jest matką głupich? W Nowym Testamencie, kiedy tłumaczymy słowo nadzieja, to oznacza ono spodziewać się, oczekiwać, mieć nadzieję, ale również czuwać. Czyli zobaczcie, spodziewać się czegoś. Czyli podobnie tak jak wiara jest powiedziana, że spodziewamy się tego, czego nie widzimy. Czyli mamy tu połączenie pomiędzy, znowu następne, pomiędzy wiarą a miłością. I w 8 rozdziale listu do Rzymian 24-25 czytamy: w tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak ktoś może spodziewać się tego, co widzi, a jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie i z cierpliwością. To jest bardzo podobny fragment, jak fragment mówiący o wierze. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, a czego się spodziewamy. Więc nadzieja też jest czymś na przyszłość, bo jeżeli masz nadzieję, jeżeli już coś masz, to nie potrzebujesz do tego mieć nadziei. Nadzieję potrzebujesz mieć wtedy, kiedy bardzo czegoś pragniesz, bardzo czegoś potrzebujesz i tego nie masz. Podobnie jak wiara. Czyli ona, podobnie jak wiara, sięga za zasłonę, łapiąc się Bożej obietnicy, tak? I przyciągając ją do miejsca, w którym jesteś. I kiedy jest przyciągnięta, przestaje być nadzieją. Czyli spodziewanie się, oczekiwanie, czuwanie, ale również inne fragmenty mówią nam czekanie. Czyli nadzieja jest czekaniem na wypełnienie Bożej obietnicy. Dalej zobaczcie w tym samym fragmencie 25 rozdział. A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, a jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, spodziewamy się w nadziei, to oczekujemy żarliwie i z cierpliwością. Czyli nadzieja jest oczekiwaniem z żarliwością i cierpliwością. Ciekawe. Czyli jeśli nadzieja jest oczekiwaniem z żarliwością i cierpliwością, to nadzieja ma siłę w sobie. Taką samą jak wiara. Bo to nie jest po prostu takie oczekiwanie w beznadziei albo w nadziei, tylko to jest żarliwe, cierpliwe oczekiwanie, że to, co Bóg obiecał, ma moc je uczynić. Nadzieja więc nie jest słabością, nadzieja jest Bożą siłą w naszym życiu. Inny fragment mówi też o tym, że to jest spodziewanie się. I zobaczcie, My znamy Abrahama jako człowieka wiary, tak? Wszystkie fragmenty, które dotyczą Abrahama, to są fragmenty mówiące o człowieku wiary. Czyli jeżeli mówimy cały list do Rzymian, tak? Gdzie mówimy o Abrahamie, tak? To jest coś, co mówi nam o wierze. W Hebrajczykach Abraham, ojciec wiary, wszędzie, tak? Ale popatrzcie, kiedy czytamy Rzymian 4, rozdział 18, werset, jest napisane: Abraham wbrew wierze. Macie Biblię? Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano: takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mające około 1000 lat, i obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa, ale wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu, mając zupełną pewność. A pewność to jest wiara. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I widzicie, tu widzimy dwie bardzo ciekawe rzeczy. Abraham nie miał podstaw do nadziei w sprawie swojego potomstwa. Przyznacie, że obumarłe łono i 100 lat nie daje zbyt dużej nadziei do potomstwa. Może u nich, ponieważ żyli raz dłużej, to było trochę jeszcze inaczej, ale w naszym wypadku, no, to kiedy pani rodzi w tym wieku dziecko, to raczej uważa się, że to jest jakiś wybryk natury. Ale teraz wyobraźcie sobie człowieka, mężczyznę i jego żonę, którzy czekają do tego wieku na wypełnienie Bożej obietnicy. Nie będę pytać, co o nich myślicie, ale on, chciałam wam to pokazać naprawdę bardzo wyraźnie, że zobaczcie, on nie miał żadnej nadziei w ciele. I powiem wam, i chwała Bogu, bo po jaką nadzieję ty najpierw sięgasz? Po nadzieję w Bogu? Po obietnice, które są schowane za zasłonę? Tak? Czyli po duchowe obietnice? Nie. My najpierw sięgamy po te cielesne, najbardziej widoczne obietnice. Tak? Czyli czepiamy się źródła nadziei, o którym Bóg mówi, żebyśmy się go totalnie nie trzymali. Mówi: nie podkładajcie waszej nadziei w człowieku, w ciele, w bogactwie. Czyli tak naprawdę, kiedy my zaczynamy w ciele, w bogactwie, w człowieku pokładać nadzieję, to tak naprawdę żyjemy w jakiejś fałszywej nadziei. Więc jeżeli chcemy być jak ojciec nadziei, Abraham, to być może warto, aby wtedy, kiedy nie widzimy nadziei, wbrew temu, co widzimy, zadziałać. I zacząć żyć nadzieją, którą dał nam Bóg. Czyli zacząć żyć obietnicą, którą dał nam Bóg. Jest powiedziane, bo miał zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I oczywiście pewność dotyczy przekonania. Pewność dotyczy wiary. Ale tu jest powiedziane, że dzięki tej nadziei, która była w nim, żywiąc nadzieję, uwierzył. Czyli żywiąc nadzieję, podtrzymując nadzieję, trzymając się nadziei, on uwierzył. Czyli miał tą odskocznię, żeby uwierzyć w to, że Bóg jest niezmienny, że Bóg może zmienić życie człowieka. I znowu widzimy tu połączenie tych trzech, albo raczej tych dwóch w tym momencie, wiary i nadziei. I wiesz, dla mnie to jest niesamowite, nadzieja spodziewa się, nadzieja oczekuje i wbrew cielesnej nadziei mogę zacząć wierzyć w nadzieję, którą daje mi Bóg i zacząć żyć w wierze i zwyciężyć w sytuacjach, które wyglądają dla mnie na sytuacje nie do przejścia. We wszystkich sytuacjach, w których widzę, że coś jest totalnie niemożliwe, mogę żyć Bożą nadzieją, tak? I nie myśleć o tym, a ja jestem w stanie tylko żyć nadzieją. Bo to nie jest tylko żyć nadzieją. To jest żyć Bożą nadzieją, która powoduje, że inne rzeczy zaczynają się napełniać. Że miłość zaczyna się napełniać, że wiara zaczyna się napełniać. I wiesz, ja myślę, że ten fragment jest bardzo ważny dla każdego z nas, kto porzucił swoją nadzieję w jakimś przedmiocie, tak? Czyli w jakiejś rzeczy. Może porzuciłeś swoją nadzieję a propos tego, czy kiedykolwiek będziesz mieć dziecko, czy kiedykolwiek będziesz mieć męża, czy kiedykolwiek będziesz mieć zbawioną swoją rodzinę. Czy kiedykolwiek doświadczysz uzdrowienia, czy kiedykolwiek te rzeczy, które są nie do przejścia, zmienią się. Każdy z nas ma takie miejsce, w którym porzucił nadzieję, w którym zostawił ją, w których ten jego zbiorniczek jest całkowicie pusty. I później próbuje zrobić krok wiary i ten krok wiary nie działa. Trochę się znam na mechanice, już zapomniałam, bo to chyba... No chyba już 15 lat nie uczyłam się, ale nawet jak masz sprawny hamulec, a nie masz w nim płynu hamulcowego, to możesz se naciskać. Będzie stukać. Ale nie jestem pewna, czy zahamujesz. Albo czy zahamujesz tak, jakbyś chciał. Więc, żeby zacząć żyć w wierze, potrzebujesz mieć nadzieję. Nie mówiąc już o miłości, tak? Bo kiedy jest wiara czynna? W miłości. Więc jak masz nieczynną wiarę, to znaczy, że brakuje ci miłości. Okej, ale zobaczmy tutaj. Czyli Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. W Starym Testamencie, kiedy słowo nadzieja jest tłumaczone, jest ono jeszcze ciekawsze, bo oznacza schronienie, uciekanie przed kimś, przed czymś i pokładanie w ufności w kimś. Więc znowu ten kontekst nadziei rozszerza się. Dodając do tego Nowy Testament, o którym już mówiłam, ale jeszcze raz tu wspomnę, dodając tu Nowy Testament w tym wszystkim i to, co jest powiedziane o tym, że tam jest bardzo mało tych słów tłumaczonych jako nadzieja, a cały on dotyczy nadziei dla nas wszystkich, to tak naprawdę ja mogę mówić o nadziei, nie używając tego słowa. Mogę mówić, że cierpliwie oczekuję i szukam mojego Pana i to będzie oznaczało to samo, że ja mam nadzieję. Że ja mam nadzieję na to, że coś się zmieni w moim życiu. I co się dzieje, kiedy wyczerpuje się nadzieja w naszym życiu? Albo raczej... Zacznijmy od tego, kiedy wyczerpuje się nadzieja, kiedy ją tracimy. Już o tym zaczęliśmy mówić, kiedy jest oparta o to, co widzialne, o człowieka, o ciało. Nie o Boga i Jego Królestwo. Ja podam taki przykład z życia wzięty i pewnie z życia wielu z was. Kiedyś przyszedł do nas człowiek, to było na południu Polski, nie tutaj, bo tutaj tacy ludzie do nas nie przychodzą, który naprawdę miał bardzo duże serce do pracy w więzieniach. I słuchajcie, on po prostu od 3 lat chodził po więzieniach. I on zaczął nas pytać i mówi do nas, jak to jest, że jak ja chodzę do tego więzienia, chodziłem przez 3 lata, to nikt ze mną nie chodził. A teraz jak zaczęło przychodzić po nawet 100 więźniów na to spotkania, to nagle wszyscy chcą chodzić. Mówi, ale ja się boję, co będzie, jak nagle przez 3 albo 4 spotkania przyjdzie mniej tych więźniów. Czy oni mnie znowu zostawią samemu? Znowu będę musiał to wszystko sam robić? I bardzo mnie tak zdziwiła taka bardzo ostra odpowiedź mojego męża. Tak, zostawią cię. I wiesz, a później sobie pomyślałam, no tak, pewnie zostawią. Ale dlaczego? Żeby zobaczyć, czy ta wizja, którą dostałeś, jest naprawdę z Boga. I nam się często wydaje, że jeżeli ludzie chcą iść z nami, no to znaczy, że to jest Bóg. A przecież to jest pokładanie nadziei w ciele. Ja nie mówię, żebyśmy powiedzieli, nikt ze mną nie musi iść, ja sam to zrobię. Ale powiedzcie, kto z was, kiedy Bóg mu dał do czegoś bardzo duże przekonanie, wiedział, że ma coś zrobić. Miał ochotę zrezygnować i jedynym powodem było to, że ludzie na to nie odpowiedzieli tak, jak chciał. Słuchaj, ja do tej pory, kiedy coś chcę robić, muszę mówić sobie zaraz, dobra. To, że tak mało ludzi się zgłosiło, to nie znaczy, że mam to zostawić. To, czy ja mam to zostawić, to zależy od tego, czy to Pan powiedział, czy nie powiedział. Czyli ludzie niekoniecznie muszą być potwierdzeniem dla ciebie tego, że to Pan powiedział, że masz to zrobić. Dlaczego? Bo to właśnie będzie to położenie nadziei w człowieku. W tym, że jak Pan Bóg da ludzi, to znaczy, że to jest od Niego nadzieja. A jak da ludzi, okazuje się, że nadzieja nie jest od Niego. Okej, zobaczcie, mamy takie fragmenty tutaj. Psalm 146, 3 i 5 werset. Nie pokładajcie ufności w nadziei, ufności nadziei w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego. Izajasza 20, rozdział 5 werset. Zalęknął się i zarumienią z powodu kraju kurz ich nadziei i z powodu Egiptu ich chluby. Czyli jeśli kładziesz nadzieję w kim innym, w człowieku, w ciele, tak, to lęk przychodzi do twojego życia, to wstyd przychodzi do twojego życia, dlatego że okazuje się, że to nie jest coś, co ci może pomóc. I słuchajcie, Bóg bardzo często mówił do Izraela, co więcej, po prostu kiedy Izrael pokładał nadzieję w Egipcie, Bóg mu to wypominał i mówił, dlatego się to stało w twoim życiu, bo położyłeś nadzieję w Egipcie. I wiesz, my zawsze mówimy, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nie chce, żebyśmy ufali innym. Ja myślę, że Bóg chce, żebyśmy ufali innym, ale nie chce, żebyśmy w nich pokładali naszej ufności. Czyli żebyśmy zaufali i wszystko na nich postawili. Podobnie jest z nadzieją. Bóg chce, żebyśmy mieli nadzieję w sobie nawzajem. No bo jakbyśmy nie mieli nadziei w sobie nawzajem, to chyba już nie byłoby sensu, żebyśmy się tutaj spotykali i moglibyśmy się tylko rozejść. Ale Bóg nie chce, abyśmy na tej nadziei budowali. Bóg w tym względzie jest Bogiem zazdrosnym i chce, aby nasza nadzieja była totalnie całkowita położona w Nim. Słuchajcie, to wychodzi w praniu. Wychodzi w praniu przy każdej rzeczy, którą robimy. Wychodzi w praniu, tak samo jak ty mówisz, ja kocham Pana Jezusa, a później twoja dziewczyna cię zostawia i wychodzi na to, że ty wcale tego Pana Jezusa nie kochałeś. Rozumiecie? W tych takich trudnych doświadczeniach, i to jest następna rzecz, wychodzi na to, jaka była nasza nadzieja. I wiesz, ja sobie tutaj zapisałam, że trudne doświadczenia mogą osłabić naszą nadzieję. No słuchajcie, to chyba jest normalne, że kiedy chrześcijanie przechodzili prześladowania, kiedy byli strącani do więzień, kiedy byli mordowani, to ich nadzieja była bardzo mocno zachwiana. Więc ona była nadwyrężona. Ale pytanie, które zostawiam wam tutaj i na które w części odpowiem wam później, czy ta nadzieja naprawdę była niszczona przez te doświadczenia? Czy doświadczenia niszczą nadzieję? Bo ja myślę, że ją tylko nadwyrężają. Ale jakkolwiek, w doświadczeniach wychodzi, jaka jest nasza nadzieja. Tak? Co jeszcze? wyczerpuje naszą nadzieję. Słuchajcie, kochani, grzech w naszym życiu. Grzech, a szczególnie grzech związany z nieprzebaczeniem, a co za tym idzie, z goryczą i z brakiem szczerej pokuty za to. O tym nie będę mówić tutaj, będę mówić o tym, jak nadzieja może przyjść do naszego życia i wtedy o tym powiem więcej, ale to tylko rzucę tutaj. Nieprzebaczenie jest po prostu jednym z grzechów. Jeżeli grzech przychodzi do naszego życia, to podczepienie do tego źródła, tak? Jest powiedziane, że grzech oddziela nas od Boga, tak? Więc jeżeli grzech oddziela nas od Boga, to grzech oddziela nas od źródła nadziei. I wtedy nagle się okazuje, że ten zbiorniczek w jakiś dziwny sposób się ulatnia. Ciągłe poczucie winy wynikające z niemożności przyjęcia przebaczenia. Więc nie tylko nieprzebaczanie innym, ale to zmaganie się z ciągłym poczuciem winy, z tym, jak ja jestem zły, bo z czym to jest zmaganie? Z beznadzieją. Jestem beznadziejny, tak? Ten, kto ma ciągłe poczucie winy, łapie się na tym, że coś źle robi, to bardzo często powtarza: jestem beznadziejny, jestem do niczego. Czyli on sam tak naprawdę mówi: ja nie mam nadziei. Ja nie mam nadziei, nie ma we mnie nadziei. I to powoduje, że nie jest w stanie przyjąć przebaczenia. On go nawet nie chce przyjąć. On się kara za to. I żyje w takim: ja muszę tak żyć. I wiecie, ja myślałam, że to już, że tak powiem, jakiś, że to już, że to nie, że jak ja się nawracam, to takie rzeczy były, że jak człowiek zrobił coś złego, to spodziewał się, że musi mu cegła spaść na głowę, tak? Ja na przykład jak się nawróciłam, to wydawało mi się, że jak się nawróciłam i zrobiłam coś złego i później dostałam złą ocenę na egzaminie, to byłam pewna, że to dlatego, że coś złego zrobiłam. Dopiero później się nauczyłam, nie, to takie za proste przełożenie, to nie o to chodzi, to gdzieś tu łaska Boża ucieka, ale zobaczcie, ile razy my, kiedy zrobimy coś złego, pierwsze to sprawdzamy, kiedy coś złego nas spotka, to pierwsze co sprawdzamy, co ja nie tak zrobiłem. Nie? I słuchajcie, jeśli spotka nas coś złego i my nie możemy znaleźć, że zrobiliśmy coś złego, to co robimy? Robimy ów? Nie, szukamy dalej. I myślimy sobie, pewnie jeszcze jest coś jednak złego, co zrobiłem i czego nie zauważyłem. Czyli zamiast zapytać się: Panie Boże, no przecież jeżeli zrobiłem coś złego, to chyba byś mi to pokazał, tak? Czyli zagrać normalnie, tak jak rozmawiamy w głębokich relacjach, tak? To my myślimy, że my musimy szukać dalej. Że jednak musi być coś, że coś złego nam się stało. Czyli w ogóle nie bierzemy tego pod uwagę, że to mógł być atak nieprzyjaciela. Ale idąc dalej. Jest taka rzecz, której nie chcę wam udowadniać za bardzo. Musiałabym powiedzieć, że bardziej mówię tutaj o swoim własnym doświadczeniu, ale myślę, że to jest rzecz, która dotyczy wielu rzeczy, których w naszym życiu nie ma, a jest to osąd. Jeśli my w naszym życiu osądzamy innych lub doświadczamy w naszym życiu osądu, bo to też jest ważne, to tracimy w naszym życiu nadzieję. I słuchajcie, ja myślę, że to jest bardzo ważne. My mamy bardzo dużo dyskusji na dzisiaj, dlatego że my jesteśmy opiniodawcami. My lubimy o wszystkim wyrażać opinie. Nas uczą tego w szkole, że my o wszystkim powinniśmy mieć opinię, że my wszystko powinniśmy podsumować, że my wszystko powinniśmy wiedzieć. My po prostu potrafimy się czepiać 10 słów, jednego słowa, potrafimy przyjść do kogoś i mówić: ja to tak widzę, bo ja to tak widzę i to tak jest. Czyli jakby... To jest w nas, w naszej naturze, bo tak jesteśmy dzisiaj wychowani, tak uczyli nas w szkole, że my o wszystkim mamy opinię. I gubimy w pewnym momencie to, że to już nie jest opinia, ale to już jest osąd. I kochani, to jeszcze jest mało, ale problem polega na tym, że my sami żyjemy pod osądem. Ja ostatnio rozmawiałam z jednym pastorem. My takich tu problemów nie mamy, mamy za małe dzieci. I on mi powiedział, że wiesz, mój syn nie chce chodzić do kościoła. A ja mówię: ale dlaczego? Co się stało, nie? On mówi, pytam się, odpadł od wiary, zmienił poglądy, czy po prostu nie. Ale przez ostatnie 3 lata wszyscy mu mówili w kościele, jak on się ma zachowywać. I jako jedyny argument podawali mu to, że jest synem pastora, więc powinien się inaczej zachowywać. Wiesz, ja sobie pomyślałam, no dobrze, że mojemu Przemkowi jeszcze nikt nic nie mówi. Ale później sobie pomyślałam, jak my często tak żyjemy. Z iloma z was ja rozmawiałam, kiedy przychodziliście mi i mówiliście mi: mnie to boli, albo jest mi trudno, kiedy myślę, co ludzie o mnie myślą. Czyli my nawet nie zapytaliśmy tak, czy oni o nas tak myślą, ale my myśleliśmy, że oni tak myślą. Dlaczego? Bo tak się zachowywali, albo no takie, taka prosta rzecz, bo pastor mi ręki w kościele nie podał. To znaczy nie ja, tylko mój mąż, tak? Rozumiecie? Ale to troszeczkę tak jest, bo dzisiaj Igor się ze mną nie przywitał. I wiecie, z czego to wynika, kochani? Oczywiście, no może z tej ręki, no może z tego, ale bardzo często to wynika z tego, że po prostu my żyjemy pod tym osądem. I oczywiście, że osąd rodzi osąd, czyli jeżeli my wszystko opiniujemy i osądzamy, no to później, wiesz, sami się obawiamy, że nas też osądzają. Czyli jak my osądzamy, no to normalna jest, że jest obawa w nas, że my też jesteśmy osądzani. Ale bardzo często jest bardzo dużo nieprawidłowych, jak to powiedzieć, bardzo często my żyjemy pod osądem, bo jest bardzo dużo osądu innych ludzi na podstawie naszego zachowania, naszego wyglądu, naszego cierpienia, które nosimy, naszych przeżyć, które ktoś komuś coś powiedział, czyli zaplotkował tak naprawdę. I to powoduje, że my tracimy nadzieję. I słuchajcie, nie jesteśmy w stanie zatrzymać tego, co inni o nas myślą. Nie jesteśmy w stanie za każdym razem zakładać uśmiechu numer 6 i uśmiechać się do wszystkich. Nie jesteśmy w stanie pozbierać tych wszystkich rzeczy, aby wszystkim powiedzieć, wiesz, nie wiem, co o mnie myślisz, ale po prostu ja naprawdę o tobie dobrze myślę i tak dalej. Ale jesteśmy w stanie zatrzymać osąd w własnym sercu, tak? Czyli po prostu odciąć się samemu od osądu i słuchajcie, wtedy się czyni kolosalna różnica w naszym życiu. Wtedy naprawdę, kiedy my zdejmujemy z siebie to prawo do osądu, czyli mówimy, Boże, ja przecież nie muszę o wszystkim mieć opinii, tak? Nie muszę wszystkiego opiniować, nie muszę wszystkiego osądzać. Nagle okazuje się, że pomiędzy tym osądem nad nami, a nami jest jakaś taka Boża bariera, w którym pomimo tego, że on się nie skończył, my nie jesteśmy pod nim. My jesteśmy od niego wolni. Więc warto zacząć od tego, aby osąd w naszym życiu zatrzymał się od tego, żebyśmy to my byli tymi, którzy nie osądzają. I wiesz, powiem ci, że to jest ciekawe, że kiedy my oglądamy ludzi, którzy osądzają, znaczy, którzy są pod osądem, to bardzo często my widzimy, że to są ludzie tworzący opinie o wszystkich. Bardzo często tak jest, nie mówię zawsze, ale bardzo często tak jest. I zawrócić ich od tego, zastopować ich, żeby oni przestali to robić, jest bardzo trudne. To znaczy, że to jest jak wrośnięte w nich. I wiesz, chciałam tutaj podać przykład dłużnika. Pamiętacie historię z Biblii o dłużniku, tak? Który był dłużny swojemu panu bardzo dużo pieniędzy, tak? Pan go wezwał do siebie i powiedział mu, słuchaj, jesteś mi tyle dłużny, że teraz wtrącę do więzienia ciebie, twoją rodzinę i cały twój majątek, straciłeś i wszystko. I co on zaczął robić? On zaczął prosić tego pana o przebaczenie, tak? Zaczął prosić, wybacz mi, proszę cię, ja ci to spłacę długo. Zaczął go prosić i prosić i prosić. Słuchajcie, dlaczego on go prosił? Powiem wam, bo w nim była nadzieja. Bo człowiek nadziei, chociaż widzi sytuację niemożliwą, czyli myśli sobie, ja nie mam możliwości, żeby spłacić ten dług, po prostu, no, ja nie mam tej możliwości. Kompletnie. To prosi. Bo nadzieja powoduje, że człowiek, jego oczekiwania są takie, że chociaż to jest niemożliwe, ja mogę ufać, że coś się zmieni. Więc on prosił w tej nadziei. I dług został mu darowany. Ale zobaczcie, on wychodzi na zewnątrz, całą historię znacie, wychodzi na zewnątrz, spotyka swojego współsługę i co on robi z tym współsługą, kochani? On go osądza. On go osądza. On mówi do niego i my tak się koncentrujemy na tym, no, że jesteś mi tu winny tak mało, ja tam byłem winny ileś tam tysięcy, ty jesteś mi winny 100 zł i on mówi, jak mi nie oddasz, to wrzucam, nie oddajesz mi, więc wrzucam do więzienia ciebie i cały dom twój. Słuchajcie, ale co on tak naprawdę robi? On osądza. I współsłudzy widząc to idą i mówią jemu panu, co się stało i słuchajcie, on trafia sam do więzienia. I ja, kiedy myślę o tym, to sobie myślę, a dlaczego on drugi raz nie poszedł prosić tego pana? Jeżeli to był tak miłosierny człowiek, to dlaczego nie poszedł jeszcze raz go poprosić? Powiem wam, bo osąd, który on wypowiedział, zabrał mu całą nadzieję do tego, że teraz jego sytuacja może się zmienić. On już stracił nadzieję, że coś może się zmienić. Oczywiście, że to jest tylko interpretacja, której nie mamy, ale osąd, jakkolwiek powoduje, że nadzieja z naszego życia odchodzi. W Rzymian 2 rozdziale, 1 wersecie czytamy: nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego siebie samego potępiasz, ponieważ to, co sędzia, ponieważ ty sędzia czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czyli wiemy, że słusznie sąd Boży spada na tych, którzy złe rzeczy czynią. My o tym wiemy. Słuchajcie, jeżeli ktoś o tobie mówi źle, to przecież sąd Boży spada na niego. My o tym wiemy. Ale pomimo tego dalej osądzamy. Czym nie masz, człowiecze, który osądzasz, 3 werset, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Ale albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, czyli jego miłosierdzia, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi, czyli nadziei, którą Bóg ma dla ciebie. Czyli nie widzisz tego, że tak długo zmagałeś się z takimi rzeczami i Bóg cię nie odtrącił? Nie widzisz tego, ile cierpliwości okazał ci Pan, ile bogactwa, dobroci okazał ci Pan, ile pobłażliwości okazał ci Pan, chociaż byłeś winny, czyli że Pan nie osądził ciebie, chociaż widział twoje przewinienia, bo był cierpliwy nad tobą, bo był miłosierny nad tobą, bo dał tobie szansę i czas na to, żebyś to przeszedł. Czy jest ktoś, kto po kilku latach chrześcijaństwa dopiero rozprawił się z jakimiś rzeczami w swoim życiu? Na przykład z jakąś taką, no nie wiem, właśnie z jakimś takim nieprzebaczeniem albo goryczą, albo po iluś latach chrześcijaństwa zobaczył, że ma problem na przykład z plotkowaniem? Znaczy, i inne przykłady też. Czy możecie mi zamachać ręką, że dopiero po iluś latach rozprawiłeś się z czymś? Ja też macham ręką. Po 18 latach chrześcijaństwa. A przepraszam, a dlaczego nie od razu, jak to był taki duży problem? Czyli pozostali od razu, tak? Nawrócili się i koniec. Wszystkie problemy się skończyły, tak? Wszystkie grzechy, rozumiem. Super, też bym tak chciała. A tu czym dalej w las, tym więcej drzew. Wiecie, jak to jest? Kiedy po prostu żyjesz z Panem Bogiem i żyjesz z Panem Bogiem i nagle po prostu Pan ci mówi, że słuchaj, ty mi służysz, po prostu dlatego, że chcesz sobie zapracować na moją miłość. A ty mówisz, jak to, Panie? No tyle lat ci służę, żeby zapracować twoją miłość. No jak najgorsze to jest to, że na końcu słyszysz, no. I sobie myślisz, no teraz to chyba, Panie Boże, no przepraszam, ty nie przesadzasz przecież. Ale masz ochotę powiedzieć mu jak do męża, tak? Że teraz to chyba przesadziłeś. Rozumiesz? Czyli ktoś ujawnia ci twoje motywacje i pierwszą twoją myślą jest: Boże, jak ty mnie mogłeś znosić tyle lat z takimi rzeczami w moim życiu? Czemu nie słucham męża? Przecież on mi to od 10 lat powtarza. Rozumiecie? Ale są takie rzeczy, z którymi my się latami zmagamy. Jakoś ten Pan Bóg nas nie osądzi od czci i wiary i po prostu dalej w nas wierzy, dalej w nas ufa i dalej ma nadzieję na naszą zmianę. Ale my, jak ten po prostu człowiek, który wtrąca swojego współsługę do więzienia, my chcemy, żeby on się zmienił już! Dlaczego? Bo nam to przeszkadza. Bo jak on jest taki niezmieniony, jak ten tutaj brat teraz, to on mnie tak po prostu czasami, wiesz, uszczypnie, wiesz, w twarz, w głowę, że mi po prostu się wszystkiego odechciewa. Ale wtedy wychodzi, co jest we mnie. Rozumiecie? I my chcemy sobie tak wszystkich poustawiać, żeby nas tak nie bolało. Zamiast zadać sobie to pytanie: Panie Boże, czemu mnie to tak boli? Nie? Dobra, już przeleciałam do innego tematu. Temat osądu to jest bardzo długi temat. W każdym bądź razie, jeśli jest w naszym życiu osąd, to nadzieja, ten bukłak nadziei jest dziurawy. I on powoduje, że my tracimy tą nadzieję, bo żyjemy w takim osądzie. Słuchajcie, mnie czasami się to wydaje śmieszne, jak jestem na jakimś spotkaniu i wszyscy się dzielą i ktoś mówi o tym, ja wiem, że jestem piękny, w ogóle muszę zmienić tu płecie, czyli wiem, że jestem piękny i wiem, że, ale nie rozumiem w ogóle, dlaczego, że jestem piękny i taki wrażliwy i mądry, ale w ogóle nie rozumiem, dlaczego ludzie tego nie dostrzegają. Ja kiedy, tak sobie, wiesz, ja przy jednej z takiej sytuacji, takim dzieleniu się w grupie, to mało z krzesła nie spadłam. Bo pomyślałam sobie, ja jakbym miała powiedzieć, tak, co ja myślę, to bym powiedziała, że nie jesteś piękny, że no, mądry średnio, ale żebyś miał takie poczucie stylu, jak myślisz, że masz, no to ja już w ogóle, to ja chyba nie mam w ogóle poczucia stylu. I wiesz, ale sobie myślę, a jeżeli chodzi o twoją wrażliwość, to poraniłeś mi 8 osób na 12 osób w grupie. I ty mówisz, że ty jesteś wrażliwy? Ale wiesz, sobie myślę, jak to jest, że ten człowiek nie dostrzega taki, jaki jest, siebie takim, jakim jest. Że on ma problem z tym, żeby zobaczyć, że on jest zupełnie inny, niż on siebie kreuje. A wiesz, co Pan Bóg mi wtedy mówi? A może ty też siebie kreujesz na zupełnie kogo innego, niż jesteś. Bo ja zawsze w tym momencie akurat taką osobą jestem, że od razu myślę, Boże, może ja też kreuję się na kogo innego, niż jestem. Inni mnie widzą zupełnie inaczej, ja się widzę zupełnie inaczej, kim ja właściwie jestem. Ale wiesz, to jest taki bardzo drastyczny przykład. Ale czy to jest, co to pokazuje nam w życiu człowieka? To pokazuje, że on jest bardzo oddzielony od siebie, że on się boi być przy sobie. Że on się boi spotkać się ze sobą taki, jaki on naprawdę jest. Dlaczego? Bo on nie ma nadziei na zmianę. On żył pod jakimiś osądami i wolał sobie stworzyć siebie zupełnie innym, tak? Niż po prostu tym, kim naprawdę jest. Bo wtedy się czuje bezpieczniej, wtedy się czuje kochany, wtedy się czuje akceptowany, tak? Wtedy czuje, że ludzie go nie odrzucają. Nie mogą go odrzucić, bo on z taką barierą chodzi 4 metry obok siebie. I nie chce słuchać innych, co mówią do niego. Co to jest? To jest brak nadziei, który wynika z jego życiu bardzo często z osądu. Bardzo często z osądu, którego doświadczył w domu, wśród rodziny. Oni go tak ukształtowali. Ale jest szansa, by się zmienił. Jeśli tylko nadzieja zacznie przepływać do jego życia. Muszę wyjść z tej beznadziei, bo już mi się tu pogrążacie w tych siedzeniach coraz bardziej. Nie wyglądacie, jakbyście zasypiali, raczej jakbyście się pogrążali w beznadziei. Okej, ale co wzmocni naszą nadzieję? Wbrew pozorom jest to ucisk. Zobaczcie, w Rzymian w 5 rozdziale, tak mówimy o tej nadziei cały czas na podstawie listu o wierze, Rzymian 5:4-5, a ucisk rodzi wytrwałość, wytrwałość rodzi charakter, a charakter rodzi nadzieję. Czyli jeżeli my przechodzimy przez ucisk, to ucisk rodzi zawsze wytrwałość, bo w ucisku, jeżeli my pozostajemy w nim, to przychodzi do naszego życia wytrwałość. Jeżeli wytrwałość przychodzi, to wytrwałość zawsze rodzi charakter, czyli dojrzałość tak naprawdę w naszym życiu i to budzi nadzieję. Ale oczywiście, kiedy my w ucisku zaczynamy rezygnować z naszych przekonań, zaczynamy rezygnować z naszego życia w prawdzie, życia w uczciwości, życia w miłości, no to to nie rodzi wytrwałości, tak? To nie rodzi charakteru. To wtedy charakter jest łamany i wtedy faktycznie w tych uciskach i próbach nadzieja jest nam odbierana. Ale natomiast jeżeli zostajemy w tym miejscu, czyli zaczepiamy się w naszej nadziei w Chrystusie, to nadzieja jest wzmacniana i nasz charakter się zmienia. Naprawdę się zmienia. Nie będę was tak zapewniać. Okej. Okay. Kiedy jeszcze wzmacnia, co jeszcze wzmacnia naszą nadzieję? Nadzieję, poznanie Jego i objawienie o Nim i o prawdzie, o prawdzie o Nim, jakiej doświadczamy w naszym życiu, czyli tak naprawdę poznanie Jego, tego, kim jest. Ale takie osobiste. Nie takie tutaj, teraz, że wy Go poznajecie, tak? Bo teraz to po prostu macie poznanie, które może was nadąć. Jeżeli z niego nic nie zrobicie, jeżeli nie stanie się on częścią waszego życia, waszej osobistej relacji z Bogiem. Czyli tak naprawdę nasza osobista relacja z Bogiem, nasze poznawanie Pana osobiście, poznawanie Jego prawdy o Nim, ono powoduje, że nadzieja przychodzi. No bo to jest znowu to rozlewanie Bożej miłości w naszym życiu. I tu czytamy w Efezjan 1:17-18, aby Bóg Pana naszego Ojciec chwały dał nam ducha mądrości objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca naszego, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w bogactwie Jego. To jest mój ulubiony fragment w Biblii, list do Efezjan, modlitwa Pawła. Słuchajcie, kiedy Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, daje nam ducha mądrości, czyli znowu, tak jak czytaliśmy na początku, tak? Przez ducha mądrości przychodzi rozlanie miłości. I teraz Paweł modli się, abyśmy dostali ducha mądrości i abyśmy dostali ducha objawienia ku poznaniu Jego. Czyli żeby Duch Święty przyszedł do naszego życia osobiście i żeby zaczął nam poznawać, kim jest Bóg. I co żeby zrobił? Żeby oświecił oczy naszego serca. Tak? Nie nasze zewnętrzne oczy, ale oczy naszego serca, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał. abyśmy wiedzieli. Czyli żeby przyszło do nas takie objawienie, jaka jest nasza nadzieja, żeby przyszło takie objawienie, czym nas Bóg otoczył, żeby przyszło takie objawienie, co jest naszym udziałem w naszym dziedzictwie, co jest naszym udziałem w naszym dziedzictwie, co nam Bóg przeznaczył, żebyśmy zaczęli rozumieć, że Bożym planem to jest realizowanie Jego planu, Bożego planu w naszym życiu, a nie demonicznego planu do naszego życia. Żebyśmy wierzyli, że Bóg z nas nie zrezygnował, poznając nas. Żebyśmy wierzyli, że Bóg nie zaprzecza naszemu usynowieniu, dlatego że zobaczył jakieś brudy w naszym życiu, jakieś grzechy w naszym życiu. Żebyśmy rozumieli, że On dalej współdziała we wszystkim ku dobremu. I nic się tu nie zmieniło. Żebyśmy wiedzieli o tym, że Bóg odkrywając grzech w naszym życiu, nie odkrywa go po to, żeby się samemu przerazić i nas przerazić. Odkrywamy grzech w naszym życiu i Bóg robi i my i się rozstajemy. Jeśli Bóg nam coś objawia, to po to, żeby nas to z naszego życia zabrać, żeby to przestało nas oddzielać od Niego, żebyśmy znowu mogli być podczepieni do Jego nadziei. Bojaźń Pana wzmacnia naszą nadzieję. Jest powiedziane w Przypowieściach 14:26, w bojaźni Pana jest pewna nadzieja, dla synów swoich jest ucieczką. W bojaźni Pana jest pewna nadzieja. Co to znaczy? To powiem już, bo dużo wśród nas jest młodych ludzi. Nie chodzi tu, żebyśmy się bali Boga, ale żebyśmy żyli w takiej bojaźni względem Niego, czyli po prostu w szacunku względem Niego. Żebyśmy wiedzieli, że to nie jest tylko kochający tatuś, Pan Bóg, taki miłujący ojczulek, tylko żebyśmy wiedzieli, że to jest w tym samym czasie Bóg mocy, że to jest w tym samym czasie Bóg, który jest sztandarem, Bóg, który jest Panem zwycięstwa, Bóg, który pokonał wszelkie nadziemskie władze i zwierzchności, Bóg, który ma moc. To jest szacunek do Pana Boga. Szacunek do Pana Boga. On zawsze powoduje przyjście nadziei do naszego życia. Słuchajcie, naprawdę, nie mogę tu opowiadać tak osobiście, ale znam ludzi, których po prostu Bóg stawiał na nogi, których sama miałam przyjemność spotkać, którzy przychodzili do mnie w strasznym stanie. I jedyne, co ja w nich widziałam, to bojaźń Bożą i szacunek do Pana Boga. I naprawdę to było wystarczająco, żeby ta nadzieja do ich życia zaczęła przepływać. Żeby oni mogli na nowo widzieć po prostu nadzieję w swoim życiu. Mhm. Co jeszcze? Co wzmacnia naszą nadzieję? Badanie naszego serca i pokuta. Specjalnie tak napisałam, ale czyli co to oznacza? Czyli wyznanie naszych grzechów, odwrócenie się od nich i wiara, że są nam przebaczone. Tak? Ja chcę, żebyśmy to tak rozumieli. Słuchajcie, kochani, nam jest potrzebna pokuta w naszym życiu. Pokuta, w której my przychodzimy do Pana, w której my dajemy Mu badać nasze serce, w którym kiedy On nam coś pokazuje, my sami nie szukamy usprawiedliwienia, ale przyjmujemy usprawiedliwienie od Niego. Nie pokuta, w której my zrobimy coś dla Pana Boga. Mnie mówiła jedna moja znajoma, taka pani psycholog, że jak ktoś przychodzi do niej i okazało się, że tam był bardzo, bardzo ciężki grzech, tak, bo pani popełniła aborcję i później ona doświadcza Bożego przebaczenia, wypłakuje się przed Bogiem, to ta osoba zaraz chce coś robić dla innych, tak? Czyli upiec ciasto dla domu dziecka i coś takiego. Ja jej mówię, słuchaj, ale ja bym nie pozwoliła. Ja bym w tym momencie nie pozwoliła na to. Ona mówi, no ale dlaczego? Ona potrzebuje takie zrobić zadośćuczynienie. Ja mówię, zadośćuczynienie to jest Chrystus. To jest przelanie Jego krwi, tak? A dobre uczynki mogą być potwierdzeniem miłości. My nie potrzebujemy, rozumiesz, czegoś takiego zrobić, żeby coś teraz zrobić dla Pana Boga. Bo my, co robimy? Wychodzimy z łaski, a wchodzimy pod zakon. Bo ten uczynek jest dowodem na to, że my przyjęliśmy to, co Bóg zrobił, tak? Ale pokuta, w której my szczerze stajemy przed Panem Bogiem i czasami przed ludźmi i mówimy, słuchajcie, po prostu to jest nie tak. Ja wiem, że to jest złe. Ja wiem, że to tak nie wychodzi. Ja wiem, ja zdałem sobie z tego sprawę, przepraszam. To jest pokuta. To jest pokuta, w której ja daję badać swoje serce. Ja daję badać swoje serce i ja odwracam się od rzeczy, a nie zaprzeczam rzeczom, które w moim życiu są złe, tak? I słuchajcie, w Joba jest taki fragment, w którym jeden z jego przyjaciół mówi do niego, to jest Joba 11, rozdział 13 do 18 werset, tam jest napisane tak, jeśli dobrze przygotujesz swoje serce i wyciągniesz do niego dłonie, do kogo serce? Znaczy do kogo dłonie? Do Pana Boga wyciągniesz dłonie. Jeśli usuniesz to, co złe na twoich rękach, jeśli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, zaiste wtedy będziesz mógł podnieść oblicze swoje bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony, wtedy zapomnisz o udręce i będziesz ją wspominał jak wody, które przepłynęły. Pełen nadziei, ufności odpoczniesz bezpiecznie strzeżony. Czyli jeżeli wiesz, że w twoim życiu coś się dzieje, przyjdziesz do Pana Boga i poprosisz Pana Boga, żeby On ci zbadał serce, żeby On ci pokazał, bo jest powiedziane, że Duch Święty jest tylko tym, który bada wszystko, nawet głębokości Boże. I słuchajcie, my nie musimy się bać tego badania Ducha Świętego w nas. My nie musimy się bać tego, co On tam zobaczy. Nie wiem, czemu ja tak do tego wracam, ale po prostu nie musimy się bać tego, że Pan Bóg teraz, jak Mu pokażemy nasze serce, to coś odkryje. Wiesz, ja lubię, kiedy ludzie do mnie przychodzą i mówią, słuchajcie, ja mam konflikt z tą osobą. Widzę to tak, tak i tak. A ja się pytam, a czy ty chciałbyś zobaczyć to inaczej? Czy ty chciałbyś zobaczyć, że przegiąłeś w czymś? Mówi, ale ja już wszystko sprawdziłem, w niczym nie przegiąłem. A ja mówię, ale czy byłbyś gotów usłyszeć, że jednak w czymś przegiąłeś? Wiesz, to jest tak jak w małżeństwie. Jeśli w małżeństwie jest kłótnia, to nigdy nie ma tak, że jedna osoba jest winna. I podobnie jest w takich sytuacjach. Ale jeżeli my od razu robimy stop, nie, ja nie chcę, to co my robimy, kochani? Co my robimy? My mówimy, ja nie daję prawa nikomu dotykać mojego życia i mojego serca. Dlaczego? Bo ja się boję. Boję się, że będę osądzony. Boję się, że znajdą tam coś i będą mi wmawiać coś, co nie jest prawdą. Słuchajcie, kochani, jeśli miłość Boża jest rozlana w naszym sercu, to naprawdę jest w nas zrozumienie tego, że jeżeli Bóg nam coś pokazuje, to po to, żeby to od nas zabrać. Powtarzam to już chyba trzeci raz w tym kazaniu. Do kogo ja mówię podnosić tu ręce? Okej, dobra, nie podnoście. W każdym bądź razie, jeśli my przygotowujemy nasze serce, wyciągamy do Boga dłonie i mówimy, Panie, Ty badasz mnie, Ty mnie znasz całego. Panie, badaj mnie. Panie, pokaż mi, co w moim życiu jest do zmiany. I Tata dotyka naszego serca przez moc Ducha Świętego, który bada wszystko, nawet głębokości Boże. I zabiera z naszego życia wszelkie rzeczy, które nas wiążą, które powodują, że nie ma w nas nadziei, które powodują, że nie potrafimy iść dalej. I wszelkie nasze obawy, i wszelkie nasze strachy, i wszelkie nasze własne mury obronne, których bronimy się przed innymi ludźmi i przed życiem. I na początku, jak ten mur z naszego życia odchodzi, to tak się dziwnie człowiek czuje. I sobie myśli, i zaraz próbuje go na nowo założyć. Myśli, tak fajnie było, jak nikogo do siebie nie dopuszczałem. Ściągnął i teraz okazuje się, że już dwa razy dostał po głowie, bo za blisko pozwolił ludziom dojść. A Pan Bóg mówi, ale nie bój się. Ale ja cię chronię. Będzie okej. I to jest zawierzenie. I to jest powrót nadziei, w którym ja mam ochotę zaufać na nowo, ja mam ochotę chodzić w nadziei, że wszystko będzie dobrze. Aż mi to, słuchajcie, przez gardło nie przychodzi, że ja mówię chodzić w nadziei, że wszystko będzie dobrze. Czuję się, jakbym, wiecie, jak mówiła. Jakbym mówiła, nadzieja jest matką głupich. Jakbym mówiła, dlaczego nie wierzę tylko w nadziei? Chodzić w nadziei. Chodzić w nadziei, że wszystko będzie dobrze, bo Pan wszystko przygotował dla mnie. Okay? I czyli pełen nadziei odpoczniesz. I teraz na koniec. Tak jak powiedziałam, nadzieja barwi nasze uczucia. W zależności od tego, jak przeżywamy, jak ich doświadczamy. I ja myślę, że niestety również różne teologie, w których żyjemy, nasza wiara powoduje, że my mamy nadzieję na życie wieczne, bo wielu z nas wiary nie ma, ale nadzieję ma. Mamy nadzieję na to, że po śmierci będzie dobrze, ale nie mamy nadziei na to, że teraz może nastąpić zmiana. Że teraz może coś być wypełnione. Czyli, i wiecie, ja myślę, że to jest trochę związane z tym naszym takim chrześcijańskim podziałem, który wszedł w pewnym momencie w chrześcijaństwo i który mówił, że to, co duchowe jest dobre, a to, co cielesne jest złe. I dlatego, jeżeli my nie dostajemy pewnych rzeczy w świecie doczesnym, tak, to znaczy, że to jest cielesne, że to jest złe i tak dalej, więc my się tego nie spodziewamy, czy nie mamy o to nadziei. Ale wiesz, ja myślę, że nadzieja jest czymś, co Bóg nam dał do naszego życia tutaj na ziemi. Że Bóg nie powiedział, przeżyjcie to jakoś życie w tych uciskach, w tych próbach, w tych chorobach. Tam jak poumieracie, no to już trudno, no ale zbawieni będziecie, nie? Jakoś tak sobie, wiesz, poradźcie, tak się przepchajcie przez to życie w tej samotności, w tej biedzie, z taką, wiesz, na końcu taką nadzieją, że w niebie będziesz miał takie mieszkanie wielkie i będziesz miał tak dobrze i tak wspaniale. Kawał mi się przypomniał. Pamiętam, nie mówił go Marek ostatnio? Mówi, że babcia z dziadkiem poszli do nieba, nie? A naprawdę bardzo długo dożyli, żyli razem i babcia stosowała takie różne diety, wiesz, jedli nasionka, takie różne te takie, wiesz, takie zdrowe odżywianie i w ogóle. No i przyprowadza ich Piotr do nieba, pokazuje im, wiesz, a tam taki, taka willa, wiesz, nad takim morzem ciepłym, nie? I on mówi, to który pokój mamy zająć? On mówi, wszystko jest wasze. Ale mówi, no ale musimy gdzieś pracować. Mówi, no zawsze będziecie mieć lodówkę pełną. Nie? A co tam w tej lodówce kiełki? No to co chcecie? Tłuste jedzenie, pączki, wiecie, takie inne rzeczy, nie? Mówi, ale no ale nad morzem i to ciepło, to my nie bardzo możemy, bo my nas, źle na nas działa słońce. Ale możecie każdego dnia, słońce na was będzie tylko dobrze działać. I dziadek w końcu tak, wiesz, babcie w głowę i mówi, widzisz, to przez ciebie dopiero teraz tu trafiliśmy. Także wiecie, my troszeczkę tak, śmieszne to jest, ale wiecie, gdyby nie ty, to byśmy tu już byli wcześniej, tak? Tak powinno być. I wiecie, i ja to wszystko rozumiem, tylko niestety my czasami też tak trochę żyjemy na tej zasadzie, że jak w tym niebie już będziemy, czyli nasze marzenia dotyczą tego, że widzimy, a w niebie te złote Jeruzalem, te białe mury. Myślę, jakby wszyscy w tym Jerozolimie mieli mieszkać po śmierci, to tam by się nikt już nie ma miejsca dla nas. No ale przy tym obłoku świadków oczywiście. No ale w każdym bądź razie każdy tak myśli, jak tam będzie i wszystko. Później otwiera swoje oczy i mówi, o Boże, jeszcze mi zostało 44 lata życia. I wiesz, i ja myślę, że to jest jakaś strata nadziei, że to jest jakaś fałszywa nadzieja albo jakaś religijność, która powoduje, że my zapomnieliśmy, że Jezus zniszczył wszelkie nadziemskie władze zwierzchności, odniósłszy nad nimi triumf, abyśmy my chodzili w wolności. A nasze chodzenie w wolności jest chodzeniem w Bożym błogosławieństwie, jest chodzeniem i wiarą w Boże Królestwo i rozprzestrzenianie Bożego Królestwa gdzie? Wybaczcie, ale chyba w niebie to Boże Królestwo już jest. Jeżeli my je mamy gdzieś rozprzestrzeniać, to na ziemi. Ja nie mówię, że potrzebujemy złotych bud dla psów, że potrzebujemy, wiesz, każdy mieć po 10 domów. Kiedyś tu przyjechał taki człowiek ze Stanów i zaczął mówić, że powinniście oddać wasze mieszkania i wasze samochody na dobro wspólnoty, a nie żyć w takim bogactwie. I nasz pastor tak siedział wtedy i tak głowę tar. I w końcu tak na koniec mu powiedział, wiesz, ale mamy jeden samochód na cały kościół i wszyscy wynajmują mieszkania. I wiesz, i on, ten człowiek mówi, tak, bo my u nas w Stanach to mamy po 2-3 mieszkania i po kilka samochodów. I w końcu mówi, muszę zmienić doktrynę. A nasz pastor mówi, a ja poprawić jego nauczanie. Rozumiesz, ale my czasami myślimy, że wiesz, ale tu nie chodzi o to, żeby przesadzić. Ja nie mówię, że mamy żyć nieskromnie, albo że mamy żyć w jakiś taki sposób wybujały. Ale dlaczego nie mamy mieć dwóch płaszczy? Przecież mamy jeden oddać. No to naturalne, że nam dwa potrzebne. A dlaczego mamy mieć jedne buty? Jak będziemy głosić Ewangelię, to trochę więcej nam potrzeba. Rozumiecie? My powinniśmy umieć chodzić w miłosierdziu względem innych, dzielić się względem innych, ale jednocześnie pytać, co Pan ma dla naszego życia. Słuchajcie, ja po 11 latach przeprowadzek, mieszkania w różnych miejscach, przyjechałam i wiesz, to było wtedy, umarła moja mama. I ja wtedy bardzo mocno odczułam, że ja nie mam swojego domu. Tylko, że ja nie musiałam dom, czyli zbudowanie domu, tylko no nie mam takiego swojego miejsca, że ja tam mogę zamieszkać i w ogóle i to będzie moje, jak będę wracała z tych podróży, z tych wszystkich miejsc, to będę tam mieszkała i będę tam wracała. Ja tak bardzo chciałam w końcu mieć przynajmniej te same meble i ten sam kolor ścian. Tak wiesz, i tak zaczęłam rozmawiać z Panem Bogiem i zaczęłam rozmawiać tak. Jakbym skończyła leśnictwo i dalej w tym pracowała, to już bym miała leśniczówkę. Wszyscy moi znajomi już mają leśniczówkę. I zaczęłam nawet myśleć, może powinnam do tego wrócić. Wtedy Pan Bóg mówi, no ale no powiedz, o co ci chodzi. bo ja bym chciała mieć swój dom. I pamiętam, że pan mi powiedział, że to jest okej. Okay. Słuchajcie, mam swój dom. Przecież nie było żadnych możliwości do tego, żeby go mieć. Bóg wie, czego pragnie nasze serce. Bóg wie, co jest nam potrzebne, słuchajcie. Bóg nie każe ci wychodzić za człowieka, którego nienawidzisz, tylko dlatego, że to jest jedyna okazja w okolicy. Bóg nie mówi do ciebie, podejmij tą pracę, bo innej nie dostaniesz. A ty myślisz, 600 zł na miesiąc w Warszawie, no może jakoś wyżyję. Rozumiecie? Ja myślę, że kiedy my mamy kontakt z tatą, że kiedy my go poznajemy, to my rozumiemy, co jest prawe. A jak rozumiesz, że coś z czymś jest nie tak, to na miłość boską masz proroków. Idź do nich i powiedz, czuję, że coś ze mną nie tak. Oni na pewno ci powiedzą, że to prawda. Ale masz ludzi, do których możesz się zgłosić. Rozumiesz? Masz przyjaciół, którym możesz powiedzieć, słuchaj, coś jest chyba nie tak, ale to po prostu, naprawdę, kupiłem sobie alufelgi do samochodu i po prostu dwie mi wypadły. To chyba znak od Pana Boga. Może to znak, masz rację. Może to znak. Ale mamy tych, którzy zbadają nasze serce i powiedzą, co w nim jest, jeśli nie możemy. Ale przede wszystkim tym, który bada nasze serce, jest Duch Święty. Słuchajcie, 1 Koryntian 9:10. Czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na nas zostało napisane, iż oracz ma orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie miał coś z tego. Nadzieja na teraz to jest oranie w nadziei. Słuchajcie, ja wierzę w rozprzestrzenianie się Bożego Królestwa. Wiecie, jak często po prostu oram i nie mam na to nadziei? Wiecie, jak robicie ewangelizację i zamiast 100 osób przychodzi 10. To jest oranie. To jest oranie. W nadziei. Ale ty zadecydujesz, czy to będzie oranie w nadziei, czy w beznadziei. I tak samo jest ze wszystkim. Ale Biblia mówi nam wyraźnie. Ze względu na was zostało to napisane. Oracz ma orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie miał coś z tego. Ale nie cokolwiek z tego. Cosik. A w takiej dobrze pojętej mierze biznesowej będzie miał dobrą miarę z tego. Aby mógł łożyć na następne plony, aby mógł dzielić się z innymi i aby mógł żyć w Bożym błogosławieństwie. Aby nie brakowało mu rzeczy, których potrzebuje od Pana Boga. Okej. I w końcu my zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary, miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Niesamowite. Jeżeli czytamy o tarczy Bożej, zawsze czytamy, że to jest hełm zbawienia, tak? A tu jest napisane hełm nadziei zbawienia. Ja żyję z hełmem nadziei zbawienia. Zbawienia wiecznego, wybawienia z każdego kłopotu, z każdej trudności, wybawienia z moich smutków, wybawienia z moich trosk, wybawienia z mojej niedoli. Słuchajcie, kiedy Izrael wołał do Pana w niedoli, Bóg ich usłyszał i przyniósł im wybawienie. Czy Bóg nie usłyszy swojego ludu, kiedy woła do Niego ze swojej niedoli? Nie, bo Bóg słyszy nadzieję, którą sam wsadził do ich serc. Hebrajczyków 10:23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Bo godny jest zaufania ten, który dał do obietnicę. Słuchajcie, nadzieja przyszła na świat. Nadzieja umarła za nas, abyśmy w beznadziei nie chodzili. Tą nadzieją był Jezus Chrystus. On był nadzieją dla świata. Nadzieją na wybawienie. Jeśli my przyjmujemy Jezusa, to przyjmujemy Jego miłość i przyjmujemy Jego nadzieję. Jeśli nam nadziei brakuje, to my zwracamy się do Jezusa, szukamy Jego miłości, dostajemy nadzieję. A nadzieja wzmocniona przez wiarę powoduje, że rzeczy niemożliwe są pobudzane do życia i stają się rzeczywistością w naszym życiu. I to już mówiłam z miesiąc temu. Ale chciałabym, żebyście powrócili do nadziei, którą porzuciliście. tych sytuacjach, w których ją porzuciliście. I żebyście jeszcze raz powiedzieli do Pana Boga: Panie, ja oddaję Tobie moje serce. Pokaż mi wszystkie źródła beznadziei, wszystkie źródła, w których się poddałem, w których myślałem, że tak już musi zostać. I proszę Cię, zacznij tam nalewać nadzieję, abym na nowo mogła spojrzeć w przyszłość, na siebie. Być może pomyślałeś, że ja już zawsze będę tak płakać nad sobą, użalać się i to się na pewno długo nie zmieni. Jeśli miłość Boża rozleje się w sercu Twoim, to nadzieja również. Możecie wstać, kochani.